To w takim razie witam serdecznie osoby słuchające podcastu od słabego oporu do słabej awangardy oraz witam Oskara Dawickiego, wybitnego polskiego artystę, performera, osobę, która w przeróżne sposoby, ja mam wrażenie, że faktycznie realizuje, ale przynajmniej elementy z tradycyjnej awangardy i też tego, co ja nazywam słabą awangardą, ale myślę, że najlepiej będzie sprawdzić z tobą, czy moja intuicja tutaj jest adekwatna do sytuacji, bo może też nie być, albo może ty uważasz, że zupełnie tutaj nie jest dla ciebie na przykład awangarda ważna. Więc może zacznę od takiego pytania wprost. Czy dla ciebie...
Bardzo mi miło, tylko tak powiem, bardzo mi miło za ten słodkie wprowadzenie.
No to fajnie, to się cieszę, że zawsze się chyba lepiej rozmawia, jak jest miło. Przynajmniej takie mam doświadczenia. Posłuchaj, no to dobra, to z tego miło właśnie, bo ta awangarda nie jest kojarzona z niczym miłym, prawda? Więc teraz pytanie, czy właśnie to bycie miło, to ci się jakoś kłóci z awangardą, czy nie?
No tak, tradycja. No dobrze, to jakby zacznijmy może od jakiegoś początku.
Dobrze.
Jak my o tym rozmawiamy, bo na takie ujęcie historyczne, żeby rozmawiać o awangardzie, to ja się nie czuję...
Upoważniony.
Tak, super kompetentny.
Okej, okay, to w takim razie, wiesz co, ja cię zapytam o taką sprawę. Dla mnie awangarda klasyczna, historyczna ma takie trzy elementy, że ona się nie zgadza na rzeczywistość zastaną, tak? Jest kłótnia ze światem po prostu, tak? Nie podoba się porządek na przykład kapitalistyczny albo imperialny, mieszczański, drobnomieszczański, to były przedwojenne takie klasyki awangardowe. Po drugie, jest potrzeba, żeby znaleźć nowe narzędzia formalne. Tak? Sztuka ma nie być taka, jaka była wcześniej, tylko...
Ma nie być scenariusza do czytania tego.
Okej, okay, czyli ten element spontaniczności też jest tutaj ważny. On chyba w niektórych awangardach jest ważniejszy niż w innych, prawda? Bo na przykład u Strzemińskiego to byśmy chyba nie widzieli tej spontaniczności, prawda? Tutaj raczej byłoby bardzo takie, prawie jak w nauce, takie bardzo staranne badanie tego, co to znaczy widzieć.
Tak, no, miał absolutnie takie ambicje.
Natomiast jeszcze byłby trzeci element, polegający w tej klasycznej awangardzie na zniesieniu dystynkcji między światem a sztuką, prawda? Że jakby one mają się stać jednością, że albo przezwyciężamy, nie wiem, aporie, różnice, nierówności świata społecznego poprzez zastosowanie sztuki, albo odwrotnie. Natomiast potem przychodzi druga wojna światowa i bardzo wiele osób awangardowych się jakoś mocno martwi tym, co się wydarzyło podczas II wojny światowej. I potem jakby jest taka rewizja, że może na przykład w kapitalistycznych krajach, prawda, że artysta musi być częścią rynkowej rzeczywistości, wobec czego jego protest wobec świata jest taki tylko częściowy. No a w Polsce dzieje się troszeczkę inaczej, prawda? Bo w Polsce artyści mają jakąś tam limitowaną wolność, ale może niekoniecznie są w stanie z niej korzystać, może nie stać ich na to, może nie mają materiałów, nie mają wystarczających kontaktów, różne są takie skargi i zażalenia i być może też nie mogą powiedzieć wszystkiego, co myślą faktycznie o świecie. Natomiast ja, jeżeli podejrzewam ciebie o jakąś awangardowość i twoje działania, to widzę w nich takie elementy takiej gry słabością na przykład. I jakby także twoje prace, wiesz, artystyczne mi pasują do tego, co ja definiuję jako słabą awangardę, dlatego, że tam jest często taka bezpośrednio jakby deklaracja jakiejś porażki, jakiejś nieskuteczności i tak dalej. I taki deficyt maczystowskiej jakiejś postawy widzę też w tym. I w tym sensie raczej nie mówiłabym o klasycznej awangardzie, tylko o takiej właśnie nowej czy słabej. Co ty na to?
Ja, no tak historycznie rzecz ujmując, to ja miałem to szczęście poznać się osobiście z tą, no nazwijmy to, ostatnią prawdziwą, czyli z tą neo-awangardą.
A mógłbyś podać nazwiska osób, które uważasz za część tego?
Pokolenie właśnie tam Warpechowski, Robakowski, reszta tworny filmowej. No, artyści wokół Foxel oczywiście. No, więc ja jako emerging artist, jak wchodziłem w to bagienko, no to absolutnie chciałem...
Być taki jak oni.
Tak, chciałem być ich kolegą. Chciałem być przynajmniej kolegą i żeby oni mnie zaakceptowali.
A powiedz, co oni na to, albo jak ty się czułeś jakby w ich towarzystwie, próbując właśnie stać się, nie wiem, taki jak oni, albo jakoś kompatybilni z nimi, tak? Wychodziło ci to na początku twórczości?
Wiesz co, no właśnie to były bardzo jakby starodawne struktury właśnie tych relacji. Nie? No, tam był taki klasyczny najmłodszy skacze po piwo.
Okay.
I dopiero jak się zjawi jeszcze młodszy, no to wtedy albo jak się tam czymś wsławisz wybitnie, no to dobrze, to ci dopuszczają do stolika. Wtedy siadasz z nimi przy stoliku.
A powiedz, a był w ten element taki dydaktyczny w tych relacjach, czy zupełnie nie? Czy ty byłeś jakby wrzucony na głęboką wodę w takim sensie, że musiałeś jakby samemu nadążać za tym rytmem, który oni nadawali? Czy raczej było tak, że któryś z nich, albo może wszyscy, na przykład próbowali ci, nie wiem, coś pokazać, jakoś cię zachęcić, włączyć, czy coś? Czy była taka element, nie wiem, dydaktyczny jakiś? Czy...
No, był, pewnie był. Tak, bo oni się dzielili tam swoimi skojarzeniami, kontaktami.
Jest.
I tak dalej. Natomiast nigdy nie było takiej relacji, że ktoś próbował być nauczycielem, mistrzem. To na takim patriarchalnym przypadku jak Warpechowski. On zawsze podkreślał, że ja nie chcę mieć uczniów. Nie, nie. Wy sobie szukajcie sami.
Okej. No to może brzmieć trochę, wiesz, z takiej feministycznej perspektywy, którą ja jakoś reprezentuję, to trochę też brzmi w taki sposób, taka odmowa opieki w tym jest, nie? Że jakby młody artysta, początkujący artysta, właśnie emerging artist, nie? Tak jak to nazwałeś, może mógłby potrzebować jakiegoś wsparcia, nie? I tutaj nie wiem, czy ty miałeś deficyt takiej, powiedzmy, opiekuńczej bardziej strategii, czy to było okej i fajne i jakby wszedłeś w to i to ci się podobało?
Wiesz co, no jakby nie było alternatywy wtedy, nie? To był jedyny model, więc no ja po prostu starałem się fiknąć takiego kozła, żeby oni powiedzieli fajny
oczywiście,
kozie.
Tak, oczywiście, jesteś częścią, jesteś nasz, jakby, tak?
Tak, dokładnie. Masz.
Posłuchaj, bo mówisz o tym jakby w czasie przeszłym i tak sygnalizowałeś, że to było na początku, więc teraz pytanie kolejne będzie oczywiście takie, czy był jakiś przełom w tych relacjach albo takie twoje rozpoznanie, okej, dobra, teraz chcę, żeby te relacje wyglądały inaczej, albo w ogóle odrzucam te relacje i robię swoje, albo nie wiem, znalazłem kolegów w moim wieku i z nimi się będę zajmował sztuką. Jak ten proces wyglądał? Ja wiem, że być może już o tym mówiłeś w innych jakichś rozmowach, ale tak wiesz, dla porządku i dla rekonstrukcji tej awangardy chętnie się dowiem.
No to jest jakoś tak na miękko się działo, nie było jakiegoś breakpointu, tak, ale zaczęło docierać do mnie jakby, że no, że nie ma kolejnej zmiany, że ja nie widziałem tu wśród tych swoich rówieśniczek no jakiejś chęci, gotowości robienia jakiegoś neo awangardy. Miałem raczej takie odkrycia, że następuje jakiś wakuum, jak koniec. I to, co mi pozostaje, to jest jakiś tragikomiczny lament nad tym wakuum.
To jest bardzo ciekawe ujęcie problemu, który może się wiązać z taką potrzebą jakby samej rewizji tej kontynuacji pokoleniowej, czy kontynuacji właśnie pracy awangardy. To może być taka przyczyna. Myślę, że u feministycznych artystek albo u niektórych kobiet pojawiała się taka świadomość, że ta tradycja awangardowa była zdominowana przez mężczyzn, więc one na przykład nie chcą tego kontynuować, tak? I poszły jakby w swoim kierunku jakimś innym albo wręcz przeciwnym. A u ciebie to jest właśnie co, trochę szczery żal, trochę poczucie, że, ale to było bardziej poczucie, że tego już nie będzie, czy to było bardziej poczucie, mam inne ciekawe rzeczy do zaproponowania i chciałbym je realizować, bo tutaj myślę, że jest to coś, jest to różnica.
Raczej, że tego już nie będzie. Właśnie.
Czyli taka bardziej nostalgia, jakby takie retroaktywne myślenie niż myślenie naprzód? Można tak to...
I kiedy się zorientowałem właśnie, że jestem z tym żalem, no to no właśnie był pomysł, jak tu iść naprzód z tym żalem i tą tragikomedią. I stąd wyszły jakieś właśnie te wycieczki w stronę słabości, szukania szukania wzorów jakby innych od tych praojców.
No bo właśnie, wiesz, ja wymyśliłam jakby określenie słaba awangarda, jak próbowałam pisać o Ewie Partum. I usiłowałam sięgać po amerykańskie, zwłaszcza teorie neoawangardy, bo jeszcze wtedy z jakichś powodów niejasnych dla mnie trochę nie miałam dostępu do prac Turowskiego i nie znałam tej jego konceptualizacji trochę podobnej do tych amerykańskich, więc czytałam najpierw Amerykanów, tak? Hala Fostera, jakiś tam Buchlocha i tak dalej. I oni piszą o ironii. Natomiast ja widzę w twoich pracach, popraw mnie, jeśli się mylę, bardzo dużo autentycznego afektu. W sensie gdzieś tam ta granica między takim zdystansowanym, wiesz, bardziej wiwisekcyjnym podejściem do własnego afektu, a autentycznym przeżyciem jakiejś emocji, moim zdaniem w twoich pracach się zaciera. I to czyni je trochę innymi niż neoawangarda. Ale pytanie do ciebie, czy to jest trafne rozpoznanie, czy raczej właśnie masz tą dystans, ironię cały czas na przykład? Czy to gdzieś tam znika?
No, myślę, że jest bardzo dużo tej ironii. Ale ona, właśnie ośmielę, ona jest jakoś, wiesz, zmieszana z, nie wiem, jakimś takim mięśniem poetyckim może.
Bo właśnie mi się wydaje, że tu jest pewien element czegoś szczerego i to powoduje pewne komplikacje też po stronie jakby krytyków czy odbiorców, po prostu odbiorczyń, odbiorców twoich prac, że wszyscy myślą, oho, koleś się fajnie bawi, jest dowcipny i kontroluje sytuację, no ale są takie momenty w twoich, nie wiem, wypowiedziach podczas performance'ów albo w zachowaniach, albo no w ogóle całe jakby entities takie, gdzie trudno to rozdzielić.
One są na serio, to nie są skecze kabaretowe, tam, ale no najbardziej przyznaję, jakby cieszy mnie, czy potrzebuję tej niepewności, o której ty mówisz, że nie wiadomo, czy dobrze bawi,
tak.
czy przeżywał naprawdę.
No bo ja myślę, że to jest taki moment, w którym jakby krytyczka, osoba krytykująca, nie w sensie, wiesz, podważania jakby jakości, ale w sensie w ogóle jakby analizująca, tak, osoba twoją pracę, no jakby zostaje na rozdrożu, nie? Że jakby albo można pójść tym tropem wpisującym ciebie konsekwentnie w to, co można by nazwać takim, wiesz, klasycznym męskim podmiotem, który w 100% kontroluje swoją aktywność, swoją sprawczość, decyduje o tym, co, nie tylko co robi, ale też co przeżywa i co przeżywa publiczność. No albo właśnie jakby proponuje takie otwarcie na możliwość, że to się miesza, nie? Że to, co jest świadome, co jest nieświadome, projektowane, albo...
Tak, zdecydowanie tak.
Okej, okay, no to jest ciekawe dla mnie bardzo. Ale też ciekawi mnie, wiesz co, to sięganie po takie narzędzia z codzienności. Bo masz na przykład ten, ja strasznie lubię to wideo Skórka za wyprawkę, tak? Ta praca, w której reklamujesz obraz skóry jako fajnie, łatwiejszy w obsłudze, lepiej się czyści, prawda, dłużej może przetrwać w dobrej formie i tak dalej. Bardzo to jest wszystko takie właśnie telewizja zakupowa. I teraz tak, czy to się wzięło przede wszystkim z tego, że chciałeś jakby co autor chciał przez to zrobić? Czy ty chciałeś wejść w tą konwencję sprzedaży po prostu, czy po prostu chciałeś coś powiedzieć o malarstwie ciekawego, czy jakby o co tam szło tak naprawdę?
Wiesz co, no myślę, bo to było dawno temu jednak, nie? Było 20 lat temu jakoś.
Tak, ale od czegoś musimy zacząć, więc tak pomyślałam, że to będzie taki dobre wspomnienie jakby, tak, starszej pracy.
No to był jakiś właśnie wyraz bezradności, bym powiedział, bo to były czasy eksplodującego rynku dzikiego. A ja z tym swoim performancem głównie, bo wtedy głównie tym się zajmowałem i byłem dość takim radykalnym. Nie, performance i nic więcej. Potem sobie uznałem, że tu nie ma sensu tak się radykalizować. I zacząłem robić to, co chcę po prostu. Ale wracając tam, to był jakiś wyraz bezradności tego, co się tutaj dzieje wokoło. I te wszyscy siadają na ten wózek i I nikt nie protestuje, bo wszyscy dostają pieniążki, więc siedzą cicho. No, to był. No bo ja z tym performancem zostawałem poza rynkiem. Nie? To jest nierynkowe zupełnie. Znaczy tak, możesz dostać zwrot w każdym podróży.
Ale poczekaj chwilę, czy ta praca nie znalazła się ostatecznie w kolekcji jakiejś?
Tak, zamek ją kupił Ujazdowski.
Zamek Ujazdowski, czy jakby w pewnym sensie transakcja się odbyła, także twoja transakcja jakby, tak, polegająca na sprzedaniu tego, bo to jest oczywiście bardzo ciekawe znowu, co sprzedajemy, prawda?
W wypadku tej pracy właśnie to super, że się udało ją sprzedać, no bo jakby to jest jeszcze jedno okrążenie, które ona wykonuje przez to.
A teraz mamy pracę taką, no chociaż nie, to też jest stara praca w sumie, ta Aleja Gwiazd, którą w Krakowie widziałam w Mocaku, ale to chyba jest w kolekcji Bunkra sztuki. I ta praca to już wygląda na taki kompletny jakby żart, tak? Z czego właściwie? Bo to są odciśnięte dłonie różnych artystek i artystów awangardowych, jeszcze Kijewski, Julita Wójcik, tak? Joanna Rajkowska chyba też brała w tym udział.
Tam jest Bałka, jest Libera, no, wszyscy goście tego pleneru w Orańsku, który zorganizował Marek Kijewski na 2 tygodnie przed śmiercią, więc ten odcisk w tym krowim placku, chociażby z tego powodu, że Marek po prostu zmarł.
Tak.
Krótko o tym właśnie już taki komiczny czysto nie jest. Nie? Tak. Chociażby z tego powodu.
No ale właśnie wiesz, bo ta pamięć taka zapisana w gównie, przepraszam, ale jakby to absolutnie nie jest próba bagatelizowania jakby rangi twojego dzieła, tak? No ale jakby nazwijmy rzeczy po imieniu, tak? Więc ta dłoń artysty, nawet jeżeli właśnie ogromnie zasłużonego, zresztą wszystkie te osoby, to jest taka naprawdę Aleja Gwiazd, tak? Te postacie, ja sobie myślę, jakoś one są szalenie ważne, wszystkie właśnie i wszyscy w polu polskiej sztuki, no, ale to jest jednak odciśnięte w kupie, prawda? Więc teraz pytanie, czy instytucja, która to kupuje, jakby co ona właściwie robi, robiąc ten zakup? Bo oni kupują kilka placków kupy, tak? Z tymi odciskami tych rąk.
Tak. Wielka radość.
Tak, to na pewno. Znaczy mnie bardzo ucieszyła lektura takiej tabliczki na wystawie w Mocaku kilka lat temu. Ta praca była prezentowana z takim bardzo rozbudowanym opisem, wymieniającym w całej rozciągłości wszystkie cztery chyba instytucje, które w taki czy inny sposób zainwestowały swoje pieniądze, swoje wysiłki, swoje kolekcje w zakup tej pracy. I to było niesamowite. To był efekt komiczny, tego był jakiś szałowy. Natomiast wiesz co, teraz jakby patrzę na obraz twojej pracy, tylko że jak ona się nazywa, Skubana? Nie pamiętam tytułu pracy, w której ty prezentujesz taką zbroję kobiety ciężarnej. Odtworzyłam zdjęcie, ale po prostu zapomniałam zapisać tytuł. Jak przypomniałbyś tytuł tej pracy?
Nie pamiętam, bo to po łacinie był ten tytuł.
Świetnie. Zrekonstruujemy to w opisie w takim razie. Mamy pracę ze zbroją dla kobiety w ciąży. I ta praca mi się jakoś zupełnie żartobliwie nie kojarzy. Nie wiem czemu. Czy ty masz z nią, powiedz, żartobliwe skojarzenia, czy...
Nie, bynajmniej nie. Tutaj jest taka historia z tą pracą. Naprawdę to była odpowiedź na to podczas rozmowy z koleżanką o ciąży, o brzuchu.
Okej, mam tytuł, przepraszam, przerwę ci. Armatura Polonica Utilitate Graviditatis z 2017 roku. Stal, rycerska zbroja ciężarna, odwołuje się do mitu zbrojnego narodu i tak dalej. Ty ze mną też konsultowałeś te prace, co jakoś nie pogłębiliśmy tego jakoś bardzo, ale właśnie była taka uważność, żeby też nie urazić jakby tak kobiet, które protestowały wtedy w sprawie praw reprodukcyjnych. I to mi się wydaje też ważne, żeby to podkreślić. Także tutaj były wysiłki, żeby konsultować pracę.
Wydaje mi się, że ona była właśnie fajnie niejednoznaczna. Nie wiadomo, właśnie czy tu broni, czy jak zamyka.
Myślę, że ona robi jedno i drugie chyba, i to jest, bo to jest taki twój klasyk, nie? Że to jest, jakby można twoje prace analizować albo jako dowcip czy żart, albo jako takie wrzucenie publiczności w taką ambiwalencję, czy w takie rozdroże. Właśnie, czy to jest żart, czy to jest serio. I to mi się wydaje ciekawsza interpretacja twojej, tak w ogóle twórczości, ale tej pracy w szczególności. Natomiast, wiesz co, ja myślę o tych wymogach, żeby kobiety rodziły mimo wszystko, tak jak to Kaczyński powiedział, Jarosław, tak? Że mają rodzić mimo wszystko. Ja myślę, że to jest taka forma heroizmu narzuconego kobietom, symetrycznego do heroizmu dla mężczyzn, który polega na tym, że oni mają bronić naszej pięknej ojczyzny, w cudzysłowie, prawda, przed tymi wszystkimi migrantami, Unią Europejską i całym tym zewnętrznym jakby zagrożeniem. A kobiety mają być heroiczne w swojej walce o to, żeby urodzić, nie? Że tutaj jest jakby taki heroizm. Więc pytanie, czy to jakby zgadzałbyś się na takie odczytanie tej pracy, że ona to podbija jakby ten heroizm dla kobiet?
Tak, można tak pójść. Absolutnie da się to w ten sposób połączyć.
A powiedz, wiesz co, bo jeszcze ja zazwyczaj pytam osoby, zwłaszcza artystów, artystki, z którymi rozmawiam, o ich jakby własną definicję awangardy. Definicję, czy jakiś, wiesz, taki, no, jakbym cię zapytała, co to dla ciebie jest awangarda, to masz jakąś taką odpowiedź na to, swoją jakby, na prywatny użytek nawet.
Ale w tym sensie potocznym takim?
Takim twoim, wiesz o co chodzi, że jak ja mówię awangardowy projekt, to jakby czego byś się spodziewał w takiej sytuacji? Że jakby co on będzie realizował?
No ja właśnie staram się oszczędnie z tym słowem się posługiwać. Właśnie najchętniej podaję jakiś taki prosty historyczny link. To znaczy, że ja jestem pseudo-awangardy. Mhm. Tu jest ten artykuł taki Wiesława Borowskiego z 70-tych lat, gdzie on wprowadza pojęcie pseudo-awangardy i tam ci wszyscy artyści jakby spoza kręgu Foxel pytają o tę łatkę, nie? Czyli tam właśnie cała łódzka scena i tak dalej. Więc to było bardzo przemocowe, tak w dzisiejszej nomenklatury używając.
Tak, to był gest wykluczenia, jakby bardzo uprzywilejowane środowisko Foxalu odcięło się po prostu od...
Tak. No. I ja właśnie byłem wśród tych, znaczy poszedłem tropem tych ofiar i stąd ja się przyznaję do pseudoawangardu.
Mhm. I wydaje mi się, że tutaj jest taki trochę taka tradycja przepraszania, którą ty masz też masz performance, przepraszam, prawda, że taka tradycja jakby przepraszam za to, co robię, jaki jestem, jakim jestem artystą albo nie jestem i tak dalej. Ale to przepraszanie jest bardzo performatywne, tak? Czy ono jest ironiczne, to właśnie tu ja bym powiedziała, że jest ironiczne i jednocześnie szczere, nie? Że tutaj jest, ja bym chętnie zachowywała za każdym razem taką dualność jakby tej sytuacji. Tak,
I ono też działa totalnie tak samo w drugą stronę, to znaczy naprawdę kilka razy miałem takie reakcje pod tym performance, że przychodzi gdzieś tam w Włoszech małe miasto, mała galeria i ja tam przepraszam i przychodzi do mnie pani i próbuję się komunikować łamanym angielskim i ona mi mówi, że dziękuję mi z całego serca i nigdy w życiu już nie będzie przepraszać, bo zobaczyła, jak to wygląda.
Okej. Okay. To jest bardzo ciekawa informacja o tej pracy, bo u nas to raczej tak śmieszkowo, z tego co rozmawiałam z osobami, które znają tą pracę, to takie reakcje bardziej, że o, ale zabawnie, prawda? A tutaj masz taki objaw takiej szczerej wdzięczności. Bardzo ciekawe, wydaje mi się.
No, jakby sprawienie widza w rodzaj czegoś pomiędzy zażenowaniem, a właśnie...
Ale też oporem, nie? Bo ty wygenerowałeś u tej kobiety opór wobec takiej patriarchalnej, jakby takiego patriarchalnego zobowiązania, że ona ma być zawsze jakby drugorzędna, tak? Że zawsze ma właśnie przepraszać.
Tak to wygląda. Tak to wyglądało, no.
Bo tutaj, wiesz, ja widzę jakby w tej rozmowie największy związek pomiędzy tym, co ja mówię też o słabej awangardzie, a tym, co robiłam wcześniej, trochę wokół słabego oporu, nie? Gdzie mówiłam o tym, że trzeba zrewidować tą wizję tego przyjeżdżającego zawsze na wysokim koniu, prawda, albo jakiegoś bardzo fizycznie sprawnego.
Słabość jako wartość.
Że tutaj ona jest, tak, ona...
Jakby zła zawsze, nie? No właśnie, tak, to mi bardzo... To jest moje pole.
No właśnie, no bo tutaj tak, to być może jesteś tym bardzo rzadko spotykanym przypadkiem artysty, co do którego pojęcie słabej awangardy może pasować jakoś, ale na pewno ta kategoria słabego oporu, tak, że jako skutku tak. Tych twoich tak. prac, tak, że ludzie patrzą na to i mówią, cholera, nigdy więcej, po prostu nigdy więcej nie przeproszę, albo nigdy więcej nie spróbuję być heroiczną kobietą, która donosi ciążę mimo wszystko, może też takie reakcje były, ale nikt ci nie powiedział o nich, tak?
Wiesz, albo ta praca, bo teraz właśnie w piątek Raster miał tam taką zbiorową wystawę na 25-lecie i on wyjęli z magazynu. Ta praca, w której ja jak pracowałem w firmie reklamowej, zacząłem nagle w tych wydrukach, które ja wypuszczałem tam właśnie, chować swój mały portrecik. Okay. I to oni to drukowali w takich przemysłowych nakładach, nie wiedząc kompletnie, że ja się tam ukrywam w piecach gazowych, czy termoforach, czy takich klientów gazu miała akurat agencja, więc to tu jest absolutnie taki definicyjny słaby opór. Nie?
No bo ja pomyślałam sobie, że jeszcze bardzo taka słabo oporowa jest ta praca, nigdy nie zrobiłem pracy o Holokauście, tak? Że to jest taki też przejaw takiego podejścia, wbrew pozorom właśnie bardzo krytycznego, tak? Do tej obligacji robienia tych prac i takiego poczucia, że może ja jestem trochę bezsilny wobec takiego tematu, tak? I może dlatego takiej pracy nie zrobiłem, a jednocześnie oczywiście zrobiłeś tę pracę, no bo ona jest nawet kupiona przez Muzeum Narodowe, więc...
Tak, to zabawne, bo są dwie wersje tego. Jedna jest w MSN-ie, a potem Muzeum Narodowe chciało mieć też taką pracę, ale ona jest unik, więc nie mówię im, że nie mogę zrobić tego drugi raz. I zaproponowałem im w takim razie pracę troszkę inną i ona jest taka, że jest napisane, nigdy nie zrobiłem pracy o Holokauście, kropka, podkreślam i jest oczywiście podkreślone.
Okej, okay. Czyli są dwie unique prace na ten temat. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy pomału zamykali tę rozmowę, dlatego że jakby czas mija i mamy takie odcinki 30-minutowe, ale także ja sobie myślę, że taka zwyczajność i jakby prostota tego pomysłu, tak, na tak ogromny temat i tak trudny i bolesny temat, że myślę, że może warto zostawić jakby osoby słuchające właśnie z tym tematem, może poszukają sobie tej pracy i też pomedytują nad tym, co to znaczy właściwie robić pracę o zagładzie, jakby, tak, o drugiej wojnie, zwłaszcza w czasie faszyzmu dzisiaj, to może jest taki...
Praca na zagładzie i sprzedawać za ciężkie pieniądze.
O. To już w ogóle należałoby powiedzieć. Z drugiej strony ja zawsze się zastanawiam, jakby czego osoby, które zarzucają artystom sprzedaż prac za duże pieniądze, czego oczekują jakby, tak? Czy oczekują, że artyści będą się, nie wiem, żenić z bogatymi osobami albo jakby jak wy macie żyć jakby, nie? Ale to już jakby myślę, że jest odrębny temat. Tak, strasznie ci dziękuję za tę rozmowę. I państwu słuchającym też bardzo dziękuję za wysłuchanie i liczę na komentarze liczne.